chwilę później imię Franca rozległo się pod sklepieniem, budząc echa. To Albert wołał przyjaciela. Franc odczekał, aż dwaj mężczyźni oddalą się, nieco nie miał bowiem ochoty zdradzić, odpowiadając na wołanie, że mieli świadka, który jeśli nawet nie dojrzał ich twarzy, to nie stracił ani jednego słowa z rozmowy. Po 10 minutach Franc był już w drodze do hotelu londyńskiego. Z roztargnieniem prawie niegrzecznym słuchał uczonych dysertacji Alberta, który cytując Pliniusza i Calpurniusa rozprawiał o siatkach najeżonych żelaznymi kolcami, nie dozwalającymi dzikim zwierzętom rzucać się na widzów. Franc nie przerywał tych wywodów ani im oponował. Śpieszno mu bowiem było do samotności, która dozwoliłaby wreszcie rozważyć w spokoju to, co się wydarzyło przed chwilą. Jednego z dwóch ludzi Franc na pewno nie znał i głosu jego nigdy nie słyszał, ale z drugim rzecz miała się inaczej. Choć Franc nie dojrzał jego twarzy, to ginącej w mroku, to znów osłanianej peleryną, głos ów tak zapadł mu w pamięć, gdy słyszał go po raz pierwszy, że zawsze i wszędzie poznałby to brzmienie. Miał on zwłaszcza w nutach szyderczych coś ostrego i metalicznego, co przejęło Franca drżeniem zarówno w ruinach Koloseum, jak i w grocie na Monte Cristo. Nabrał więc przekonania, że owym mężczyzną był nie kto inny, tylko Sindbad żeglarz. Człowiek ów ciekawił Franca tak dalece, iż w każdej innej sytuacji młodzieniec nie wytrzymałby i zdradził swoją obecność. Ale rozmowa, którą podsłuchał, miała charakter tak poufny, że Franc ani się nie ruszył, powodując się myślą roztropną, iż spotkanie to nie sprawiłoby nieznajomemu przyjemności. Pozwolił mu tedy, jak widzieliśmy, odejść, ale przyrzekł sobie jednak, że spotkawszy go po raz wtóry, nie przepuści już okazji, jak to się zdarzyło tym razem. Franc, pochłonięty myślami, długo nie mógł zasnąć. Przez całą noc rozważał wszystko, co dotyczyło mieszkańca groty i nieznajomego z Koloseum. A okoliczności wskazywały na to, że był nim jeden i ten sam człowiek. Im szczegółowiej Franc to roztrząsał, tym głębszej nabierał pewności. Zasnął dopiero o świcie, obudził się więc bardzo późno. Albert jako prawdziwy Paryżanin zatroszczył się przede wszystkim o przyjemne spędzenie wieczoru. Kazał zakupić lożę w Teatrze Argentina. Franc chciał napisać parę listów i wysłać je do Francji. Oddał więc Albertowi dorożkę na cały dzień. Albert wrócił do hotelu o 5:00. Złożywszy, gdzie należało swoje listy polecające, uzyskał mnóstwo zaproszeń na wszystkie niemal wieczory i objechał Rzym. Jeden dzień wystarczył mu na to wszystko, a oprócz tego zdążył dowiedzieć się, co wystawiają w Teatrze Argentina i jacy tam grają aktorzy. Dawano Parisinę z Cosellim, Morianim i panią Spech w rolach głównych. Jak widzimy, nasi dwaj młodzieńcy nie byli zbyt pokrzywdzeni, mieli bowiem zobaczyć jedną z najlepszych oper autora Luzi z Lammermoor i to w wykonaniu najsłynniejszych włoskich artystów. Albert nie mógł przyzwyczaić się do teatrów włoskich, gdzie nikt szanujący się nie zasiada w pierwszych rzędach parteru i gdzie balkon i loże są zasłonięte. Nieprzyjemne to było dla młodzieńca, który miał własne krzesło w teatrze buffet, a w operze część loży dandysów. Nie przeszkadzało mu to jednak elegantować się wspaniale, ilekroć udawał się w towarzystwie Franca do opery. Daremne trudy, bowiem musimy to wyznać ku hańbie jednego z najgodniejszych reprezentantów naszej złotej młodzieży, choć od 4 miesięcy przemierzał Włochy we wszystkich kierunkach, nie miał ani jednej przygody miłosnej. Albert usiłował niekiedy żartować z tych niepowodzeń, ale w głębi serca martwił się okropnie. On, Albert de Morcerf, jeden z paryskich don Juanów, musiał tutaj wciąż obywać się smakiem. Rzecz była jednak w istocie swojej przykrzejsza. Jak większość owych cnotliwych rodaków, Albert wyjechał z Paryża mniemając, że we Włoszech będzie odnosił sukcesy i że jego uwieńczone powodzeniem przygody miłosne wzbudzą zachwyt wśród spacerowiczów bulwaru gandawskiego. Niestety sprawy przybrały inny obrót. Czarujące hrabiny z Genui i Florencji i Neapolu dotrzymywały towarzystwa nie tyle swoim mężom, co kochankom i Albert nabrał bolesnego przekonania, że Włoszki mają nad Francuzkami co najmniej jedną przewagę. Trwają wiernie w niewierności. Nie mówię przez to, że we Włoszech, jak i wszędzie, nie ma wyjątków. A jednak Albert był nie tylko nienagannie wykwintnym młodzieńcem, lecz i cechowały go przymioty umysłu. Ponadto był wicehrabią, świeżo upieczonym, to prawda, ale dziś, kiedy już nikt nie żąda po temu dowodów, mniejsza o datę nobilitacji, 1399 czy 1815. No i poza tym miał jeszcze 50 tysięcy liwrów renty. To więcej niż trzeba, jak wiadomo, żeby być modnym w Paryżu. A więc czuł się poniekąd upokorzony, iż żadna kobieta dotąd w żadnym włoskim mieście nie zajęła się nim na serio. Liczył jednak na to, że powetuje sobie w Rzymie. Toż karnawał jest na całym świecie, gdziekolwiek święcą ów czcigodny obyczaj, w którym najcnotliwsze panie dają się uwodzić szaleńczym pokusom. Otóż karnawał miał rozpocząć się nazajutrz. Było więc dla Alberta sprawą ogromnej wagi, by wszyscy na 11:55 dowiedzieli się o jego przybyciu. W tym celu najął w teatrze lożę zewsząd widoczną, a nim się tam udał, wystroił się jak nigdy. Miał miejsce w pierwszym rzędzie, odpowiadającym u nas galerii. Zresztą publiczność arystokratyczna, bez względu na rangę, i tak zajmuje 3 pierwsze balkony. Z tej racji zowią je tutaj miejscami szlacheckimi. Ponadto rzeczona loża, mogło w niej zasiąść swobodnie osób 12, kosztowała dwóch przyjaciół trochę mniej niżli loża czteroosobowa w Teatrze Ambigu. Albert żywił jeszcze jedną nadzieję. Gdyby przypadł do serca którejś z pięknych Rzymianek, zdobyłby naturalną rzeczy koleją i miejsce w powozie, dzięki czemu oglądałby karnawał z wyżyn arystokratycznej karocy albo książęcego balkonu. W myśl powyższych rozważań Albert wiercił się bardziej niż miał zwyczaj. Obracał się tyłem do sceny i, wychylając się tak, iż mało nie wypadł, lornetował wszystkie piękne damy lornetką długą na 6 cali. Nic mu to jednak nie pomagało. Lubo dokładał wszelkich starań, ani jedna ładna kobieta nie nagrodziła go spojrzeniem, choćby przez ciekawość. Bo zresztą wszyscy gawędzili tu o interesach, miłostkach albo rozrywkach karnawału, który miał się nazajutrz rozpocząć, o zbliżającym się Wielkim Tygodniu, nie zwracając ani na moment uwagi na aktorów czy spektakl, tylko w pewnych określonych chwilach wszyscy spoglądali na scenę, aby posłuchać części recytatywu Cosellego, dać aplauz Morianiemu za wyjątkowo piękną nutę albo zawołać brawo, za czym wracano w najlepsze do przerwanej pogwarki. Pod koniec pierwszego aktu Franz spostrzegł, że otwarły się drzwi loży pustej dotychczas. Weszła tam osoba, której Franz nie spodziewał się tutaj zobaczyć, sądząc, że przebywa jeszcze w Paryżu, gdzie nasz młodzieniec miał kiedyś zaszczyt być przedstawionym owej pięknej pani. Albert, zauważywszy poruszenie Franza, zaskoczonego obecnością tej damy, odwrócił się i spytał: — Czy znasz tę panią? — Tak, jakże ci się ona podoba? — Jest urocza, mój drogi, a przede wszystkim blondynka. Och, jakież prześliczne włosy. — Czy to francuska? — Wenecjanka. — Jak się nazywa? — To hrabina Ach, znam ją ze słyszenia! — wykrzyknął Albert. — Twierdzą, że jest równie inteligentna, jak piękna. Do kroćset, kiedy wspomnę, że na ostatnim balu u państwa de Villefort mogłem być jej przedstawiony i po prostu przepuściłem okazję. Ach, byłem doprawdy wyjątkowym durniem. — Chcesz, bym naprawił ten błąd? — spytał Franz. — Jak to? Czy znasz ją na tyle, by wprowadzić mnie do jej loży? — Rozmawiałem z nią kilka razy, a jak wiesz, tyle akurat trzeba, by nie popełnić nietaktu. W tejże chwili hrabina dostrzegła Franza i uroczym gestem przesłała mu pozdrowienie, na co Franz odpowiedział ukłonem pełnym szacunku. — No proszę, widzę, że serdeczne stosunki łączą cię z tą kobietą. Otóż to, takie właśnie drobiazgi, myląc nas, Francuzów, sprawiają, że co chwila strzelamy jakiegoś bąka, a największą niedorzecznością jest patrzeć na wszystko z paryskiego punktu widzenia. W Hiszpanii, a zwłaszcza we Włoszech, swoboda zachowania nigdy nie wskazuje na stopień zażyłości łączącej ludzi. Hrabina i ja powzięliśmy do siebie wzajemną sympatię i basta. Czy to wasze serca zdecydowały o tej sympatii? Roześmiał się Albert. O nie, raczej umysły. Odparł poważnie Franz. I jakże to nawiązaliście ową nić sympatii? Podczas przejażdżki do Koloseum, takiej, jaką odbyliśmy obaj. Przy Księżycu? Tak. Byliście sami? A mówiliście o zmarłych. Ach, toście się ubawili, zawołał Albert. Zapewniam cię, że gdybym kiedykolwiek miał szczęście towarzyszyć hrabinie podczas przejażdżki, i to jakiej, mówiłbym tylko o żywych. Kto wie, czy postąpiłbyś słusznie. Ale skoroś obiecał mnie przedstawić. Zaraz, niech tylko kurtyna zapadnie. Uff, diabel niedługi ten pierwszy akt. Posłuchaj finału, jest naprawdę piękny i Coselli śpiewa go prześlicznie. Ale taka tusza. Pani Spech mistrzowsko wydobywa dramatyczne akcenty. Słyszałem artystki tej miary, co pani Zontak i pani Milibran. Sam więc rozumiesz. Czy nie uważasz, że Moriani znakomicie opanował swój kunszt? Nie lubię brunetów, którzy śpiewają jak blondyni. Ach, mój drogi, rzekł Franz, odrywając się od przyjaciela, który lornetował nadal z zapałem. Jesteś zbyt wymagający. Wreszcie ku żywej radości wicehrabiego de Morcerf kurtyna spadła. Albert chwycił cylinder, przygładził szybko włosy, poprawił halsztuk i mankiety i przypomniał Francowi, że czeka. A że ze swojej strony hrabina, którą Franz zapytał spojrzeniem, skinęła głową na znak, iż będzie mile widziany, nie zwlekał ani chwili, aby dogodzić niecierpliwiącemu się już Albertowi. Podążył więc półkolistym korytarzem, a przyjaciel jego, idąc za nim, zdążył poprawić jeszcze kołnierzyk, co powyginał się, niegroźnie zresztą, od gwałtownych poruszeń i obciągnął wyłogi fraka. Zastukał do loży numer 4, gdzie siedziała hrabina. Młodzieniec, zajmujący krzesło w pierwszym rzędzie obok hrabiny, ustąpił miejsce Albertowi. Ten zaś musiałby, zgodnie z włoskim obyczajem, ustąpić z kolei panu, który by się po nim pojawił. Franz przedstawił hrabinie Alberta jako młodego paryżanina, wyróżniającego się nie tylko pozycją towarzyską, lecz i zaletami umysłu. Była to zresztą prawda. Środowisko, w którym obracał się ów młody elegant, nie miałoby mu nic do zarzucenia. Dodał, że przyjaciel jego, zrozpaczony, iż nie mógł wykorzystać pobytu hrabiny w Paryżu, aby zostać jej przedstawionym, prosił go, by naprawił to, co Albert poczytuje sobie za błąd. Wywiązuje się przeto z owej misji, ale że i jego, Franca, winien był ktoś tutaj wprowadzić, błaga, by hrabina wybaczyła ów nietakt. Hrabina powitała Alberta ślicznym ukłonem, Francowi zaś podała rękę. Na zaproszenie hrabiny Albert usadowił się w pierwszym rzędzie, a Franz siadł w drugim, za plecami uroczej damy. Albert znalazł od razu wyborny temat rozmowy – Paryż.